Drodzy bracia i siostry, wczoraj mówiłem o tej duchowej bitwie, do której jesteśmy wezwani i o tych porażkach, które są błogosławieństwem, o tych słabościach, które prowadzą nas do nieba. Dzisiaj chciałem kontynuować ten temat. Zacznę od wspomnienia pewnej postaci. Na moim rodzinnym podwórku mieszkała starsza pani, która zawsze jak mnie widziała w sutannie, kiedy przyszedłem do rodziców, robiła taką jakąś melancholijną minę i mówiła: Piotruś, jak dobrze, że poszedłeś na księdza. Masz święty spokój. Rewiaz sobie odmówisz, pomodlisz się, pospacerujesz. Nie wywracam jej z błędu już, mówiąc, niech się za mnie modli i o ten święty spokój. Ale często trafiała w sytuację, kiedy byłem w jakimś wyjątkowym napięciu, w jakimś konflikcie z kimś tam duszpasterskim. Duży ludzie szukają w religii świętego spokoju. A Chrystus rozbija złudzenia. Rodzice powstaną przeciwko dzieciom. Ojcowie przeciwko synom, matki przeciwko córkom. Brat przeciwko bratu powstanie. I zapłonie ogień. Drodzy bracia i siostry, chrześcijaństwo, Pismo Święte, to jest księga wojenna. Wojna zaczyna się w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju i trwa do końca, do ostatniej karty Apokalipsy. Co to za wojna? Wojna diabła z Kościołem, diabła z narodem wybranym, diabła ze świętymi Pana. Wojna diabła ze świętymi Pana. Kiedyś byłem w pewnej wspólnocie, zaproszono mnie do wspólnej modlitwy nad nieszporami i nie miałem swojej księgi brewiarza, więc ktoś mi tam pożyczył z tej wspólnoty. Otworzyłem tę księgę na psalmodii i tak ciarki mnie przeszły, ponieważ jakiś pobożny człowiek, mężczyzna czy kobieta, poruszony do głębi tekstami psalmów, powykreślał niektóre fragmenty. Tam, gdzie jest napisane, że mamy wroga zniszczyć, unicestwić, tam, gdzie jest powiedziane, że mamy wrogowi dzieci wrogów, oby były zabijane przez uderzenie głowy w ścianę. To są rzeczywiście skrajne teksty, tylko drodzy bracia i siostry, nie zrozumiemy ich, jeśli weźmiemy je dosłownie. Pan Bóg chce nieprawdopodobnie pokazać nam radykalność walki z szatanem. I tutaj nie ma miejsca na jakieś emocjonalne wzniesienia. To jest rzeczywistość, że walka będzie szła na noże. Walka będzie szła, będzie krwawą walką. To nam pokazuje Ewangelia. To nie my mamy zabijać dzieci. To jest tylko symbol naszej obrony przed złem, które nadchodzi. Księga Ewangelii jest księgą wojenną. My się tego trochę boimy. My tą Ewangelię gładzimy. My tą Ewangelię polerujemy. Jesteśmy zaskoczeni, kiedy bibliści mówią nam, jak pewne teksty ewangeliczne brzmią dosłownie. Państwo znacie na przykład cytat z Apokalipsy: bądź zimny albo gorący, bo cię wypluję. Tam nie ma bądź zimny, gorący, bo cię wypluję. Tam jest bądź zimny, gorący, bo cię wyżygam. Bo cię wyżygam. Teksty są bardzo, powtarzam, mocne i radykalne. Pamiętacie tekst księgi Jeremiasza: uwiodłeś mnie, Panie. Tam nie ma uwiodłeś mnie. Tam jest zgwałciłeś mnie, Panie. Zgwałciłeś mnie, a ja pozwoliłem się zgwałcić. Teksty szokujące, ale Pan Bóg chce, to taka była mentalność Żydów wtedy, Pan Bóg chce nas postawić w realiach. Toczy się bitwa. Chrystus toczy tę bitwę oczywiście duchem. Wczoraj powiedziałem, Jezus nigdy nie wszedł w jakiś konflikt taki stricte fizyczny, jakiś taki czysto ludzki. On to wszystko rozgrywał mocą swojego ducha. Ktoś powie, no a jak Pan Jezus się zdenerwował w świątyni i powywracał stoły. Niektórzy mówią, to jest dowód na to, że potrafił być naprawdę niebezpieczny. I urządził sobie bić ze sznurków. Proszę Państwa, jak ktoś chce bardziej realnie odczytać Ewangelię, niech sobie zrobi eksperyment w domu. Bić ze sznurków. Nie z drutu, nie z rzemienia, tylko ze sznurku. I spróbujcie się tym pokaleczyć. Nie wyjdzie Wam. Bić ze sznurków jest całkiem bezpieczny. To nawet nie boli, jak się sznurkami kogoś bije. Jeden pan wspominał, że ojciec, kiedy chciał zrobić duże wrażenie, ale w istocie nie zadać bólu swojemu synowi, bił go, wiecie czym? Krawatem. Spróbujcie uderzyć drugą krawatem. To jest całkiem niegroźna sprawa. To robi może wrażenie, ale to nie ma żadnego bólu. Gdyby Chrystus był rzeczywiście agresywny, gdyby Chrystus rzeczywiście toczył walkę taką na pięści, na pewno na sądzie Sanhedrynu by mu to wypomniano, a tam nie ma mowy na ten temat żadnej. Chrystus powrotem po raz kolejny walczy swoim duchem i do takiej walki duchowej my jesteśmy wezwani. Gdzie zyskać siłę? Gdzie zyskać siłę? Pamiętam, jak mi pewien chłopak powiedział: proszę księdza, jestem tak papieski w nauczaniu, w swoich poglądach, to chyba bardziej niż papież. Ja się tak zgadzam z papieżem we wszystkim, że to po prostu jestem jak drugi Jan Paweł II. Zgadzam się z papieżem do momentu, kiedy moja dziewczyna usiądzie mi na kolanach. Wtedy się przez 15 minut przestaje zgadzać z papieżem, a potem po 15 minutach biegniemy do spowiedzi i znowu się zgadzam z papieżem. Proszę Państwa, my wszyscy wiemy, że nie powinniśmy kraść, przeklinać, oglądać brudnych pseudodzieł sztuki, że powinniśmy pomagać biednym. My to wszystko wiemy, ale kiedy przychodzi do starcia, do realizmu, zrealizowania tego pragnienia serca, sprawa wygląda zupełnie inaczej. Skąd brać siłę? Oczywiście od Boga, z modlitwy. Ale jest jeszcze jeden taki element, który stoi na granicy teologii i psychologii. Skąd brać siłę? Ja dużo jeżdżę po Polsce, po domach rekolekcyjnych, nieraz mieszkam u ludzi tak prywatnie, nieraz na jakiejś plebanii i nieraz jadę samochodem i wiem jedno, człowiek jest słaby, kiedy nie jest na swoim terenie. Jakże człowiek niepewnie jedzie samochodem gdzieś tam na Śląsku, gdzieś tam w Trójmieście, patrzy na numery domów i tylko czeka, kiedy usłyszy charakterystyczne uderzenie w bagażnik kierowcy, który jedzie naprzeciwko. Na obcym terenie człowiek czuje się niepewnie. Kiedy ludzie do mnie przychodzą na rozmowy duchowe, siadają na krawędzi wersalki, ja mówię, proszę się oprzeć. Nie, nie, ja tak tylko tutaj. I zginają się. Są jakby uderzeni przez szatana. Proszę mi wierzyć, niektórzy ze mną rozmowę rozpoczynają tak. I on się nie może wyprostować. Siedzi na krawędzi, skulony, jakby pobity był. I z rozmowy na rozmowę coraz bardziej się czuje swobodnie, coraz bardziej się na tym fotelu wypełnia. A jak już sobie ręce założy tak i powie, że proszę księdza, zapraszam księdza na piwo, to już jest dobrze. To już się rozprężył. To już jest, nie jest taki spięty. Na obcym terenie jesteśmy sobą, a my często odeszliśmy ze swojego terenu. Może w największym skrócie, o co mi chodzi. Drodzy Państwo, każdy z nas jest tak skonstruowany, że potrzebuje miłości. I to jest już truizm, to już jest banał. Każdy z nas chce być kochany, doceniany, chce mieć kogoś bliskiego, chce, żeby mu zaufano. I szatan o tym wie i dlatego nasze serce dostaje, tak przepraszam za słowo, tak zwanego kopa, żeby zostało zniszczone i niezdolne do miłowania. Niezdolne do miłowania. Brat Efraim napisał w jednej z książek, że człowiek pamięta moment swojego poczęcia. Oczywiście nie pamięta rozumem, jak się tam embrionik łączył z jajeczkiem, tylko pamięta ducha, z jakim był przyjęty w świecie. Jeśli rodzice współżyją i mają w głowie tylko jedno, żeby nie było dziecka, rób tak, żeby nie było dziecka, uważaj, żeby nie było dziecka, a dziecko się pocznie i narodzi, to taki chłopak czy dziewczyna przez całe życie wydaje im się, że są niepotrzebni i że ich ludzie, no delikatnie mówiąc, nie lubią. Ktoś taki przychodzi na uczelnię, do grupy na pierwszym roku i mówi, ja sobie pójdę, bo chyba wam przeszkadzam. Co ty głupoto opowiadasz? Siadaj z nami, wypijemy herbatę, pogadamy. Nie, wy tak przez grzeczność mówicie. Ale przez jakąś grzeczność. Naprawdę cieszymy się, że jesteś. Siadaj z nami. Nie, wy to mówicie z litości. Człowiek, który narodził się jako niechciany, gdzieś ma to zakodowane w głębi swojego serca, w głębi swojego ja. A potem w okresie ciąży też może się dowiedzieć, że jest niekochany, nieszanowany. No i kiedy przyjdzie czas dzieciństwa, mógłbym wam, kochani, opowiadać do rana, pewnie wy byście mogli mi dużo opowiadać o ludziach, których serce zostało skopane. To są drobiazgi pozornie. Dziewczynka bawi się z rodziną wchowanego. Znalazła kapitalne miejsce, żeby się schować na strychu, w szafie. Schowała się tam. Czeka 5 minut, 10, 15. Nikt po nią nie przychodzi. Wychodzi z tej szafy, zagląda do kuchni, a oni już dawno jedzą kolację. I nikt po nią nie poszedł. Jestem im niepotrzebna. Oni beze mnie się świetnie bawią. Przyszedł do mnie pewien pan, mówi, proszę księdza, pytam go, dlaczego jest kawalerem, taki przystojny, inteligentny, miał 40 lat, 35. A ksiądz się nie będzie śmiał? Nie będę się śmiał. Proszę księdza, ja się ciągle w nocy moczę. Ja sikam prześcieradło. Jak się pierwszy raz to stało, to moi koledzy wywiesili prześcieradło przez okno i powiedzieli, Andrzej się znał. Proszę księdza, ja przeżywam piekło. To jest piekło na ziemi. Dziewczynka prosi tatę na basenie, tatusiu, zjedź ze mną, bo ja się boję. Tata sadza swoją córkę na kolanach, zjeżdżają. Basen jest płytki, bez dla dzieci. Ojciec sobie skręca nogę i mówi przy wszystkich, przez ciebie się zawsze dzieje zło. Przez ciebie się zawsze dzieje zło. Ona to pamięta doskonale, chociaż to było 30 lat temu. Ona próbuje jeździć na koniu, hipikę i spada z konia i mówi, zwierzęta wyczuwają złych ludzi. Ten koń wyczuwa, że jestem złym człowiekiem. Psy na mnie szczekają, kiedy przychodzę koło jakiegoś gospodarstwa. Na innych nie szczekają, na mnie szczekają. Bo jestem niedobrym człowiekiem, bo mi to ojciec przepowiedział. Dziewczyna jest w klasztorze, inna dziewczyna. Przychodzi przełożona, mówi, jest do ciebie telefon, możesz odebrać. Odbiera i słyszy, Małgosiu, tu mówi mama. Dzisiaj w nocy umarła babcia. Gdybyś nie poszła do klasztoru, babcia by nie umarła. Błogosławieństwo na życie. Jesteś morderczynią i zabójczynią swojej mamy, swojej babci. Powtarzam, mogłem takich historii wam opowiadać setki. I wtedy serce człowieka, które zostaje tak zranione, wymyśla rzecz niezwykłą, chciałoby się powiedzieć. Wymyśla fałszywe ja. Ponieważ ja nie jestem kochany przez ludzi, muszę się zmienić. Muszę się zmienić, żeby mnie kochali, albo przynajmniej szanowali, albo przynajmniej się mnie bali. I taki człowiek ukrywa swoje prawdziwe ja, to co naprawdę myśli, to co naprawdę sądzi, to co naprawdę kim jest, a reprezentuje się jako, no właśnie, i to są różne możliwości. To się nazywa konserwa roli. Konserwa roli. Uczę się roli. Hiperreligijny. Jestem superreligijnym człowiekiem. Mówią do mnie, idziesz do kina na film? A czy w tym filmie jest Jezus? Nie, to nie idę. Żona mówi do męża, może byśmy poszli na spacer? A on mówi, co rozumiesz pod pojęciem spacer? Filozof się znalazł. To można być filozof, to może być... Jeden facet mi mówi, proszę księdza, jak mam doła, to wyjmuję z portfela swoje karty kredytowe i układam na biurku. Ja się tak... Potem sobie policzę, podzielę, policzę, dodam, odejmę i chowam. I mi się lepiej robi. Lepiej mi się robi, jak sobie karty... Zobaczę sobie karty kredytowe. Być w czymś... Znam ludzi, którzy zrobili z odchudzania religię. Znam ludzi, którzy byli specjalistami właśnie wsnuć jakiś intryg. Byle tylko coś znaczyć. I to jest dobre, bo to broni dziecko często przed takim wystawieniem na, jakbym to powiedział, rozstrzelanie duchowe. Problem zaczyna się wtedy, kiedy człowiek dorasta, staje się dorosłym mężczyzną, kobietą i nie może nie może tego z siebie zdjąć. John Eldridge opisuje w swojej książce, że taką legendę przypomina, że był pewien drwal, który rąbał drewno i zdarzało mu się coraz częściej, że się przy tym kaleczył. Nieostrożnie się uderzył i skaleczył się. Szedł do ślusarza, czy szedł do jakiegoś tam innego kowala, który zakładał mu na tą ranę taki opatrunek z blachy. Uderzył się tu, opatrunek z blachy. Uderzył się tu, opatrunek z blachy. Uderzył się tu, opatrunek z blachy. I coraz więcej tej blachy miał na sobie. I po pewnym czasie nawet mu się to spodobało. Błyszczący jestem, twardy jestem, mocny jestem. Nie przewidział jednego, że spadł deszcz i zardzewiał. Znacie ludzi zardzewiałych? Leżą przed telewizorami na łóżkach, zmieniają programy i komentują cały świat. Ludzie zardzewiali. Pytam męża, czy ty mnie kochasz? A on mówi, no przecież ci raz powiedziałem. Zardzewiały. Nie potrafi powiedzieć żonie, że kocha. Nie potrafi odezwać się do dzieci, tylko ma do dzieci komunikaty. Przeczyście ten telewizor, nie pyskujcie matce i uczcie się dobrze. To jest wszystko, co... Proszę Państwa, wielu młodych ludzi, jeden chłopak mi to powiedział, rozmawiało z nauczycielem, z policjantem, z trenerem, ze starszym przyjacielem. Jeden człowiek, z którym nie rozmawiali, to jest ojciec. Jest jeden człowiek, z którym wielu ludzi nigdy nie rozmawiał ze swoim ojcem, chociaż mieszkają pod jednym dachem 20-30 lat. Kiedyś taka piękna historia, chłopak właśnie przeżywał to bardzo, że z ojcem nigdy nie rozmawiał i postanowił zadzwonić. Bał się iść osobiście. Zadzwonił do domu, odebrał akurat ojciec. Tato, to ja, Marek. O, witaj Marku, już daję mamę. Ale ja nie do mamy, ja do ciebie. Tak? A co się stało? Chciałem ci podziękować, że płaciłeś za moje studia przez tyle lat. Cisza w słuchawce. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję. Tyle lat wiem, że nie lubiłeś tej pracy, a jednak podjąłeś ją, żebym ja mógł skończyć studia. Dzięki. Cisza. Marek, potrzebujesz pieniędzy? Nie, tata. Kłóciliśmy się nieraz, ale naprawdę fajny z ciebie ojczulek, a z ciebie fajny synalek. Czekałem na ten telefon kilka lat. Marek, dziękuję ci. Zapamiętałem tę rozmowę do końca życia. Przychodziła do mnie na rozmowę duchowe pewna pani, która mówiła, proszę księdza, mam dobrego męża, mam grzeczne dzieci i dobre. I tak bym chciała tylko jednego, żeby mój ojciec mnie przytulił. Ja mam 45 lat, mój ojciec już jest starym człowiekiem. Żeby mój ojciec mnie przytulił i powiedział, Beata, jesteś mądrą kobietą, jesteś dobrą kobietą, masz dobrą rodzinę. Cieszę się, żeby on mi to powiedział, a on specjalnie mi tego nie mówi. Specjalnie mi tego błogosławieństwa odmawia. Zardzewiali ludzie, którzy nie potrafią się uśmiechnąć, nie potrafią być spontaniczni, nie potrafią być sobą. Kiedy zardzewiałego człowieka spotkasz, on ci będzie odpowiadał schematami, utartymi, jakimiś wytartymi zdaniami. On nie powie ci, co sądzi, co naprawdę myśli. Wiecie, dlaczego tak wielu ludzi z nas, wielu z nas podziwiało Jana Pawła II i podziwia? Bo to był żywy człowiek. On nie miał gotowych odpowiedzi, on nie był zaprogramowanym komputerem. Pamiętacie, jak w 80. bodajże trzecim roku ksiądz Wojtowicz, przewodniczący Drozdowicz, zaprosił papieża na wywiad z dziećmi i papież poszedł do ogródka, gdzie czekały na niego dzieci. I dzieci miały do papieża pytania. A ci papież lubi zęby myć? Co my byśmy odpowiedzieli? Przepraszam, że powiem za was trochę, ale my byśmy odpowiedzieli tak. Oczywiście, że myję zęby rano i wieczorem. Mycie zębów zapobiega próchnicy. Dzieci, myjcie zęby. To trzeba myć, to trzeba starannie. Zęby są od Pana Boga, byśmy powiedzieli. A co odpowiedział Jan Paweł II? Myję. Koniec. A dzieci jeszcze dalej atakowały. A ci papież lubi szpinak? Co byśmy odpowiedzieli? Szpinak wzmaga układ kostny. Szpinak jest zdrowy. Jak mama daje szpinak, to nie wolno grymasić, trzeba jeść. A co odpowiedział Jan Paweł II, głowa Kościoła? Jak mi dadzą, to jem. Wiecie, co ja widziałem pierwszy raz w życiu? Jak dorosły człowiek rozmawia z dzieckiem. My nie rozmawiamy z dziećmi. My mamy do dzieci gotowe schematy. No, Arturku, pomodlisz się z babcią? Aniele Boży. No, jeszcze raz. Aniele Boży. No, jeszcze raz. Aniele Boży. I chłopak się patrzy, jak babka się wygłupia. Wiecie, co należy robić, kiedy się z dziećmi klękamy? Zaskoczę może państwa. Należy się modlić. A nie ustawiać dzieci jak jakieś karmelitanki w klasztorze. Być sobą. Być po prostu sobą. Jak nie umiem, to nie umiem. A te wszystkie dekoracje papierowe zdjąć trzeba. Mówiłem wczoraj o tym księdzu, który pochorował się na jelita. Pan Bóg nas chce rozebrać, bo tylko nadzy wejdziemy do nieba. Nadzy to znaczy tylko prawdziwi, czyści, bez tych naleciałości. I to zdjęcie tej zbroi nie jest proste. Nie jest proste. Ona się z nami wzrosła jak jakiś organizm drugi. Pierwsze trzeba zapytać właśnie jeszcze raz, jak to dokonać tego wyzwolenia, tego obmycia. Ja może państwu jeszcze dam tylko przykład, jak człowiek jest sobą, jaki potrafi być odważny. Kiedyś na pielgrzymce warszawskiej jest zakaz wjazdu samochodów tam, gdzie jest pielgrzymka, żeby nie było jakiegoś wypadku. Więc na początku wioski i na końcu wioski stoi patrol, szlaban i nie wpuszczają samochodów. Oczywiście oprócz mieszkańców wioski. I kiedyś była taka sytuacja, że biskup Zawitkowski jechał do pielgrzymów odprawić im mszę świętą, 5 rano. Przyjeżdża, a tu dziewczyna stoi przy szlabanie, mówi, nie wpuszczamy samochodów. Kierowca mówi, panienko, biskup też Zawitkowski jedzie. Nie było rozkazu. Biskup się wychyla, mówi, słuchaj, puść nas, bo my tu mamy mszę. Muszę zapytać szefa. Zadzwonili do księdza Bartołda, który zbladł, jak się dowiedział, że nie chce mówić jeszcze na biskupa wpuścić na pielgrzymkę. Poleciał, wpuścił, msza się odbyła wspaniale. Biskup mówi na koniec: tu jest dziewczyna, która nie chciała mnie wpuścić na teren pielgrzymki. Proszę, żeby wstała. Wszyscy patrzą, co to za dziewczyna. Wstaje dziewczę takie niepozorne i mówi: ona mnie nie chciała wpuścić tutaj na pielgrzymkę. Ja bym ją zrobił ministrem spraw wewnętrznych. Ona by własnej matce nie podarowała, kiedy trzeba ją wstać do więzienia. Ona by złotówki nie wzięła, nie swojego. I ona się nie bała biskupowi powiedzieć, że nie wpuści na teren pielgrzymki. Grupa księży to inny przykład. Pojechała w Bieszczady i tam gospodarz, proboszcz oprowadzał ich, pokazywał różne ciekawe miejsca. Wrócili na plebanię, jeszcze oglądali budowę domu katechetycznego i spóźnili się na obiad godzinę. Chodzą, na talerzach już w wazie zupa, już trochę chłodna, biorą łyżki do ust i rzeczywiście trochę schłodzony ten barsz już był. I biskup mówi: no to zimniutki ten barsz trochę. A ta prosta kobieta ze wsi, gospodyni, mówi: trzeba było dłużej gadać. A księża pod stołem: brawo, brawo. Ona się go nie bała, bo ona była sobą. Kazano jest zrobić obiad na 14, to obiad był na 14, ale jeśli trzeba, o 15 trzeba było powiedzieć. Kim ja jestem? Kim ja jestem? To jest najtrudniejsze pytanie na świecie. Kim ja jestem? My czujemy, że coś z nami jest nie tak. Że nie jestem tym koniecznie, czym się deklaruję. Proszę Państwa, zawsze mnie zastanawia, że jak jest jakieś wesele, to kamerzysta idzie tak wzdłuż stołu i wszystkich filmuje. Ile pani mówi: proszę mnie nie kamerować, proszę mnie nie kamerować. Ja mówię: dlaczego pani się sprzeciwia? Jest pani prosto od fryzjera, jest pani elegancko ubrana, żeby tam w piżamie panią rano ktoś chciał filmować, to rozumiem. A proszę księdza, bo nagrają mnie i będą sobie mnie oglądać beze mnie. A ja wolę mieć oko na to, jak mnie oglądają. Kim ja jestem? Kiedyś z księdzem Tadeuszem, ale nie tym waszym kochanym proboszczem, tylko innym Tadeuszem, gdy pracowałem w kurii i był 1 kwietnia, stanęliśmy w drzwiach i gdy przychodził jakiś nasz kolega, nie taki starszy prałat, tylko nasz rówieśnik, to mówiliśmy do niego: mówi się o tobie. Co się mówi? Wyszła jakaś sprawa. Ale jaka sprawa wyszła? Ta z wakacji. Ale co z wakacji? No tam zrobiłeś jakiś turniej piłki. Proszę Państwa, gdybym powiedział: twoje SMS-y z dziewczyną będą jutro wydrukowane w gazecie. Które SMS-y? Ale które SMS-y? Które? Twoja ostatnia sprzeczka z mężem będzie na żywo puszczona w telewizji. Ale która? Która sprzeczka? O co sprzeczka? My się boimy, że się wyda, kim jestem naprawdę. Kim jestem naprawdę? Że nie wszystko się da odegrać. Nie wszystko się da odegrać. Zadam Państwu pytanie, może powiem tak. Ja jestem taki, jakie są moje odruchy. Dlaczego? Jak Państwo wiecie, odruch jest niekontrolowaną reakcją organizmu, psychiki na jakiś bodziec. Nie da się odruchu zaprogramować. On musi być we krwi. Więc stawiam Wam pytanie, drodzy Panowie, a drogie Panie też. Jak ostatnio jechałeś samochodem i ktoś Ci wyjechał z podporządkowanej i zajechał trochę, to co powiedziałeś? Powiedziałeś na pewno: bracie kierowco, nie czyń tak więcej, albowiem narażasz innych uczestników ruchu drogowego na... My powiedzieliśmy często jedno takie słowo. Mój kolega wniósł córkę i zajechał mu ktoś drogę i powiedział to takie słowo i zapomniał, że ma córkę z tyłu. Jadą, a ona mówi: tatusiu, coś ty powiedział? A on mówi: nie, nic. Jak to nic? Co to znaczy to słowo? Bo mamy, zapytam. A on mówi: to było takie szczęść Boże po staropolsku. Proszę Państwa, ja mam osobisty sposób, test na sprawdzanie swojego wnętrza. Wiecie, nieraz się zdarza, że po mszy świętej ksiądz składa albę, tą białą taką suknię długą i to jest dość skomplikowane. Mi to przeważnie nie wychodzi, ale nieraz mi wyjdzie. Składam, o jak się ładnie złożyło. Zawinę raz, dwa, trzy, wygłaszczę i w tym momencie słyszę głos za sobą: proszę księdza, niech mi ksiądz udzieli komunii świętej. Czyli ja muszę to rozłożyć z powrotem. Odruch. Proszę Państwa, kościół już jest nieczynny. Najbliższy czynny kościół jezuitów. Ale sumienie mówi: udziel tej pani tej komunii. Może to jest ostatnia komunia w jej życiu. Jakie mamy odruchy? Jakie mamy zachowania? To tacy jesteśmy. Mamy nieraz złudzenia różne, ale to nie ma się co łudzić. Trzeba brać się za swoje ja i dojść do dna tego, spotkać tego małego chłopca, który się 30-40 lat temu tam schował i do dzisiaj nie wyszedł. Wydaje tylko rozkazy, polecenia, rządzi nami często, taki mały chłopiec. Proszę Państwa, są ludzie, którzy są dyrektorami banków, są ludzie, którzy są psychologami, a zachowują się jak małe dzieci. Ja, kobieta mówi, mój mąż, no dorosły człowiek spił się tak jak jakiś małolat. No. Często żona czy mąż nie wie, kim jest jej współmałżonek. Może twój mąż jest doktor, docent, doktor habilitowany, a w sercu to jest 5-letni chłopiec. I dlatego siedzi przed komputerem i szuka pornografii, podniecenia. Dlatego głupio flirtuje z koleżankami w prasy. Intelektualnie jest wykształcony, ale duchowo jest chłopcem. Czy nie masz przypadkiem w sercu małej dziewczynki? Pamiętasz, ostatni raz rozmawiałem z nią 30 lat temu. Czy nie masz małego chłopaka? To jest tajemnica, dlaczego ja robię takie głupoty? Dlaczego ja robię takie głupoty, skoro jestem dorosły i wiem, co mam robić? Bo nie jesteś dorosły, jesteś dzieckiem. Dzieckiem, który ubrał się w zbroję. Jesteś bystry, inteligentny, obronisz swój pogląd. Jacy jesteśmy? Jeszcze ojciec Pranowski daje taki przykład. Jesteś taki, jaki jesteś w nocy, kiedy jesteś sam. Jak spędzasz noce w samotności. Drodzy bracia i siostry, nie jeden człowiek wraca po pracy do domu, usiądzie, włączy telewizor. Jakieś świństwa pokazują. Nie, ja tego nie będę oglądał. Chociaż w zasadzie na tej pornografii to trochę się trzeba znać, bo to ludzie pytają, to zrzucę okiem. Nie, no taki świst nie będę oglądał. W zasadzie do końca filmu zostały 3 minuty, to już obejrzę ten koniec. I tak przerzucamy. Jesteś taki, jak spędzasz noce w samotności, kiedy cię nikt nie kontroluje. I można by tu jeszcze wiele innych podać przykładów. Przyszedł do mnie kiedyś jeden chłopak i mówi, proszę, pytam go, kim jesteś? No wymienił swoje imię, ale mówię, nie, kim jesteś tak według ducha? On mówi, proszę księdza, ja potrafię matce powiedzieć, głupie jesteś, odczep się ode mnie. Za godzinę idę do dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa i mówię, że ja się duszę w Polsce, że ja muszę stąd wyjechać. A potem przychodzę do księdza, do konfesjonału i boję się, czy mnie ksiądz rozgrzeszy, czy nie. A ja mówię, a który ty jesteś prawdziwy? Nie wiem. Co ksiądz sobie życzy? Ja odegram, co ksiądz sobie życzy. Demaskują nas nasi bliscy. Jaki jesteś? Najprawdopodobniej jesteś taki w dużym stopniu, chociaż może nie do końca, jak mówi twój mąż, żona, dzieci. Przed nimi się nie odegra. Ja pamiętam, jak jeździłem na wypoczynek do sióstr zakonnych, niedaleko Zamościa. I siostry zawsze prosiły, żeby rano powiedzieć krótkie słowo Boże. No to mówiłem z radykalizmem neoprezbitera, że grzech należy ciąć, że grzech należy rozwalać, że Chrystusem trzeba być radykalnym. Kiedyś pojechałem na taki wypoczynek z mamą i zapomniałem o tym, że ona przyszła na mszę świętą. Ja tak mówię, że trzeba być radykalnym, że trzeba ciąć grzech. Patrzę, moja mama siedzi w pierwszym rzędzie. I wtedy mówię, miłosierdzie Boże dotyka nas wszystkich. Bądźmy wyrozumiali dla siebie. Wybaczajmy sobie grzechy. Zawsze się niepewnie czuję, kiedy ktoś z rodziny jest na moim kazaniu. Mówiłem wam, że ktoś w kościele może myśleć, że kościół jest po to, żeby się czegoś nauczyć. Nauczyć modlitwy, nauczyć pracowitości. Powtórzę jeszcze raz. Kościół jest po to, żeby się oduczyć. Żeby się oduczył tych swoich starych, wytartych już powiedzeń, starych, wytartych poglądów, żebyś po prostu był sobą. Wrócić do samego siebie. To jest zadanie chrześcijanina. Wrócić do samego siebie. Jezus powiedział, jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Wy lepiej o tym wiecie, ale dzieci, jest taki moment w życiu dziecka, kiedy ono jest brutalnie prawdziwe. Jak chce włożyć babci palec w nos, to włoży. Jak chce sobie pryknąć w czasie uroczystości przemówienia dziadków na jubileusz, to zrobi. I nie będzie nic się... Dziecko się też uczy grać. Dość szybko, jak mi rodzice mówią. Dzieci się dość szybko uczą grać, ale dopóki się nie nauczą, są rozbrającymi, szczerymi osobami. Kiedyś w czasie mszy świętej, przed ołtarzem, jeden dzieciak zaczął sobie tańczyć. Ojciec stoi z boku, mówi, bądź grzeczny, bo zaraz po ciebie pójdę. A chłopak se tańczy. Na przyistoczenie zaczął robić fikołka. Już ojciec nie wytrzymał, po przeistoczeniu przyszedł, wziął go za rękę i wyprowadza go główną nawą. On się jeszcze w drzwiach obraca, ten chłopiec, i mówi: ludzie, módlcie się za mnie. Proszę Państwa, jestem przekonany, że w świątyni są teraz ludzie, którzy, gdyby ich zapytać, co słychać, odpowiedzą: wszystko w porządku, jakoś leci, jakoś się ten wózek ciągnie. A tak naprawdę chcieli powiedzieć: módlcie się za mnie, bo mi ojciec umiera. Módlcie się za mnie, bo zerwałem narzeczeństwo. Módlcie się za mnie, bo jestem na skraju rozpaczy. Ale tu się trzeba otworzyć. Amerykanie policzyli, że człowiek kłamie na godzinę 18 razy. Ja mówię: znowu coś Amerykanie wymyślili. Ale jak się tak zastanowiłem, mówię: 18 razy to chyba na miesiąc. 18 razy to chyba na rok. Ale jak się tak zastanowiłem, chodziliście dzisiaj rano do firmy swojej i szedł prezes. Co powiedzieliście? Witam pana prezesa, bardzo się cieszę, że pana widzę. Raz. Koleżanka cię pyta: jak ci się podoba moja nowa sukienka? Bosko w niej wyglądasz, ale szmata. Dwa. Nie nazbiera się 18 przy jednym przyjęciu. Proszę Państwa, nasze odruchy. To jest piękne, jak odruch płciowości, można granice płciowości wyznaczać. Byłem kiedyś na przyjęciu, dwa razy to w życiu widziałem. Byłem kiedyś na przyjęciu, takie polskie przyjęcie, jakieś imieniny, ogóreczki, wędlinka, wódeczka w karafce, no takie polskie przyjęcie. I w czasie przyjęcia, proszę Państwa, stała się rzecz straszna. Stół się złożył, puściły te kołki i wszystko leci tam w otchłań. Wszystkie panie złapały za pomidory, ogóreczki, za chlebek, za masełko, a dłonie panów spotkały się na... To jest niesamowite, to był odruch, przecież oni tego nie ćwiczyli. Tak i tak. I teraz co trzeba zrobić? Trzeba w to wprowadzić nowe odruchy. Dlatego ludzie, którzy chcą dobrze jeździć samochodem, jeżdżą na Bemowo, jeżdżą na jakieś stare lotnisko i ćwiczą odruchy wpadania w poślizg. Przecież wiecie, jak ktoś z Państwa pamięta, jak robił prawo jazdy. Mówili mu: jak wpadniesz w poślizg, nie hamuj. Tak, wiem, no. Ale nie hamuj, jak wpadniesz. No nie powtarzaj mi w kółko. Dobra. Wsiadał do samochodu, wpadał w poślizg i od razu po hamulcach. Odruch. Trzeba coś 1000 razy powtórzyć. 1000 razy trzeba powtórzyć, żeby to weszło w głębie serca. 1000 razy. Dlatego my się modlimy, proszę Państwa, o błogosławieństwo Maryi w godzinę śmierci naszej. Wtedy będziemy, ostatnie pytanie zostanie nam zadane. Czy chcesz iść do nieba, czy do piekła? Obyśmy mieli odruch od razu: tak, chcę iść do nieba. Nieraz ludzie w fałszywej pokorze mówią: o, ja to taki byle jak, i żebym tylko się na czyście załapał. Siostra Emanuel mówiła: co wy mówicie? Piekło jest straszne. Czyściec jest straszny. Wprawdzie w nim jest nadzieja, ale jako źródło cierpienia i rzeczywistość cierpienia jest czymś strasznym. Nieba pragnijcie. Jeśli chodzi o dzieci, to mi się jeszcze jedna historia przypomina, kiedy ksiądz przyszedł po kolędzie do rodziny. Ojciec, matka, jedno dziecko malutkie. Pomodlili się i dzieciak ku zaskoczeniu wszystkich mówi: a ja się mogę za księdza sam pomodlić. Ty się pomożesz pomodlić za księdza? No to pomódl się za księdza. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Rodzice: ojej, przepraszamy księdza. A za co mnie przepraszacie? On odprawił pierwsze wypominki za mnie. Za darmo, to się w kościele nie zdarza. Wrócić do siebie. Co ja naprawdę sądzę o czymś? Czy to mi się naprawdę podoba, czy ktoś mi powiedział, że ma mi się to podobać? W dziekanacie polonistyki w Warszawie dziekan przegląda jakieś czasopismo, przepraszam, jakiś list. Zwracam się do pana dziekana z prośbą o to i o to. I on pokazuje sekretarce, mówi: pani Basiu, ja się na to zgadzam, czy ja się z tym nie zgadzam? Zgadza się ksiądz dziekan, pan dziekan, dobrze. Złudząco naśladujemy siebie i chcemy właśnie w tym się schować. Pan Ziemkiewicz napisał książkę Polactwo i tam pisze stawia taką tezę, że jak był na zachodzie, to zdarzało mu się jadąc metrem spotkać czyjś wzrok i ludzie się na chwilę patrzyli sobie w oczy. On mówi: nie znam człowieka, ale na wszelki wypadek się uśmiechnę, bo może się gdzieś widzieliśmy, może ja nie pamiętam. I obcy ludzie, kiedy spotka się ich wzrok, uśmiechają się do siebie. Spróbujcie, drodzy Państwo, w autobusie relacji Sochaczew Góra Kalwaria jak się na miejscowego intensywnie patrzeć prosto mu w oczy. Usłyszysz charakterystyczne, co się gapisz? Chcesz mordę? Co? Co się gapisz? Policja mówi, kiedy cię zaczepią na ulicy i będą ci chcieli zabrać zegarek, nie patrz się im w oczy, bo ich rozwścieczysz. Bo spojrzeć komuś w oczy, to poznać jego tajemnicę. Wrócić do siebie. Zamiast mówić pacierza, można sobie kupić pocztówkę Jezusa Miłosiernego za 50 groszy. Zapalić lampkę, tak i podgrzewać za drugie 50 groszy i popatrzeć Jezusowi w oczy przez 5 minut. Lepiej to robi niż nieraz klepanie pacierzy, chociaż z pacierza jako takiego nie wolno nam rezygnować. Drodzy bracia i siostry, pozwólmy się Panu Bogu rozebrać. To miał na myśli jeden z zakonników, który mówił, żeby pójść w nieznane, bez tej asekuracji, bez tego lęku. Pójść po prostu swobodnie, żeby Chrystus mógł nas trzymać za ręce. Jeden z zakonników, który chciał poruszyć słuchaczy serca, powiedział: wbrew temu, co mówią wam wasze mamy, powinniście w życiu raz puścić. Raz się powinniście w życiu puścić. Brzmi to może mocno, ale chodziło mu właśnie o to pójście za Chrystusem, a nie kurczowe trzymanie się schematów dzieciństwa. Prośmy więc Pana Boga, by dał nam odwagę, byśmy tę drogę swoją przeszli, byśmy się z sobą dogadali, byśmy siebie pokochali i byśmy z tą siłą integracji człowieka mogli podążać, realizując nasze powołanie. Amen.